czytanie kapryśne. Poezja po roku 2000. A to wszystko jest umowne. I ta data, i epitet. Kapryśnie czyta się zawsze. To znaczy tak, że kryteria i hierarchie owszem są, ale jakby z boku, z tyłu. Czyta się tchem, pulsem. Półświadomie grzebie się w cudzych słowach. Przymierza obrazy do własnej sytuacji, która nawet nie jest sytuacją egzystencjalną. Jest sytuacją bezpańską, bez wyjścia. Szukającą wierszu wyjścia. Jest sytuacją poza zasięgiem epitetów i pojęć. Raczej spełnia się, jeśli może, tylko w obrazach. Być może jest tak, że czytający wiersze człowiek jest istotą najbardziej nagą. Dlatego wybaczcie tę całą niestosowność publikowania mniemań na temat wiersza. Tworzenie tzw. krytyki literackiej. Obawiam się, że krytyka literacka jest tylko kulturowym rytuałem. I nie ma zbyt wiele wspólnego z tym głęboko samotnym i prawdziwie nagim człowiekiem czytającym wiersz. Człowiekiem chwilowo porzuconym przez pewność i poczucie istotności. Tym wyrzuconym na brzeg chwilowo bezludnej wyspy. Spotkanie czytającego z wierszem jest spotkaniem archetypicznym, jest spotkaniem u źródła. Powszechnie praktykowana krytyka literacka nie zaczyna w tym miejscu. Sytuowałbym ją gdzieś w pobliżu, ale już nie tylko poza źródłem, lecz nawet poza lasem kryjącym owo źródło. Stąd tyle nieporozumień. Stąd tyle niezręczności i sprzeczności w moim własnym rozumieniu krytyki literackiej i rozumieniu przez innych mojej krytyki literackiej. Usiłowałem pogodzić szczerość z kulturą, dzikość z konwencją, źródło z pustynią. Szkoda, że tak późno uświadomiłem sobie niestosowność tych poczynań. Czy jakiś etap mógłbym uznać za zamknięty? Czy mogę być teraz, skoro przejrzałem na oczy, absolutnie sztuczne, pisząc o czyimś tomiku poezji? Tak by wypadało. Przecież jego krew nie jest moją krwią. Nie śpi w moim łóżku i nie chodzi w moich butach. Nasze przeżycia dzieciństwa bardzo różnią się od siebie. Z innych lektur wyszliśmy. Do innych doświadczeń przywiodła nas ciekawość. Chyba już to zrozumiałem. Jednak nie obiecuję poprawy. Jeśli czytanie kapryśne sprowadzić do chronologii literackiej, to pewnie jakiś rodzaj déjà vu rzuci mnie w głąb lat 90., by móc ironią dojrzeć własną dychotomię klasytyści barbarzyńcy i własne kapryśne czytanie obok tej dychotomii. Pojawiło się okazjonalnie, żeby zaostrzyć dyskusję i wyklarować stanowiska. Przez jakiś czas byłem pewien, że rzeczywiście najbliżej mi do braci barbarzyńców, że ich język dociera do tych warstw dialogowania z rzeczywistością, do których nigdy nie dotrze język sztywniaków, klasycystów. Takie to było proste. W książce Anny Legierzyńskiej i Piotra Śliwińskiego Poezja Polska po 68 roku znajduje zdanie. Na stronach Nowego Nurtu, gdzie Karol Maliszewski energicznie lansował wizję dwóch obozów, barbarzyńców i klasycystów, rozegrał się swoisty klincz poetów i krytyków, w którym szło o uznanie prymatu jednej z opcji. Właśnie, jak to właściwie było? Skąd wziął się w tym wirze namiętności, wirze idei Belfort Postawówki? Był rok 1994. Propozycja pisania o tomikach poetyckich trafiła na podatny grunt. Bezwiednie przygotowywałem się przez lata na podjęcie takiego zadania. Pisałem wiersze, czytałem wiersze. Śledziłem gorliwie prasę literacką lat 70., 80., następnych. Ugruntował się we mnie światopogląd, a może tylko chaotyczny zestaw drobnych poglądów, istnienia którego zdałem sobie sprawę pisząc dla Nowego Nurtu. Z recenzji na recenzję kształtował się coraz wyraźniejszy ogląd poetyckiej rzeczy, stopień wymagań, źródło oczekiwań. po kilku miesiącach działalności tuczynkarskiej gotów byłem do wyartykułowania wprost całości widzenia, kompletnego projektu. Teraz wiem, że jego korzenie tkwiły głęboko w moim dzieciństwie literackim. Określałem przez fascynację poezją i postawą Rafała Bojaczka, Andrzeja Bursy, Barda Stachury i całego szeregu literackich odmieńców. Mniej czy bardziej spornych postaci literatury współczesnej, polskiej, obcej. To też postawiłem na swoistą dzikość i nieokrzesanie, stylizowaną surowość poetyckiego słowa, debatując się prawdy egzystencji bardziej wybuchu niż konstrukcji, w buncie i kontestacji niż przytakiwaniu rzeczywistości. Mój ówczesny konstrukt krytyczny dziś wydawać się może sztuczny i uproszczony, wówczas jednak petryfikował na moment jakieś podstawowe tendencje. Usiłowałem zorganizować rozpoznane dążenia młodych poetów wokół jakichś idei, postulatów krążących w atmosferze tamtych miesięcy, ale nie do końca uświadomianych, nie do końca wypowiadanych. Przypomnę więc podstawowe tezy, określane zresztą już wtedy jako dalsze różnice, których eksplikacja na łamach przerodziła się następnie w dyskusję i nawet pewien rodzaj, jak śmiem twierdzić, krystalizacji stanowisk. Tak zwanym klasycystą bliższe jest niż sformułowanie opcja klasycyzująca, przypisywałem następujące cechy. Tak temu światu, umiar, ufność, prymat form, wiara w historię, także literatury, antyrealizm i obiektywizm, prymat starości, odnajdowania się w kulturowo poświadczanych formach, jawne autorytety, tradycja podsuwa, iluzja dążenia do doskonałości i dościgania jakiegoś wzoru, eksponowanie pospólności, czyli ewokacja czasowej wspólnoty, zrównoważenie oparte na sprawdzonych wartościach, oglądanie bycia, opisywactwo, pulchryzm, rytmizm, nowe rymotwórstwo, rozszerzanie i rozjaśnianie horyzontu antropologicznego. Nazwałem sobie to metafizyką pozytywną. Wiara w bis rzeczywistość, oparcie się na danych zapośredniczonych, językowy paseizm, czyli traktowanie języka jak medium konserwującego ponadczasową symboliczną stałość. Tak mi się więc roiło. Z kolei tak zwanych barbarzyńców, bliższe jest mi pojęcie obce, barbaryzujące, kojarzyłem z następującym zestawem dystynkcji. Nie temu światu, brak umiaru, nieufność, prymat treści, przekonanie, że wspólna historia, także literatury, jest fikcją, jest historią poszczególnych ekspresji, kolejnych konfesji, prezentacja poszczególnych bytów i zaistnień. Dalej, realizm i sensualizm, prymat świeżości i nowości, odkrycia, niezbyt jawne autorytety, tradycja nie podsuwa, iluzja przeczenia jakiejkolwiek doskonałości i brak wzoru, eksponowanie poszczególności, pojedynczości, teraźniejszości, uczestniczenie w byciu, czyli świadectwo, rozpacz towarzysząca szukaniu i sprawdzaniu wartości, turpizm, kalectwo rytmu, nieufny rym, jeżeli już to daleki bądź niepełny, wiara w rzeczywistość, oparcie się na danych bezpośrednich, językowe obrazobóstwo, kolokwialne zakotwiczenie semantyczne, ściemnianie i zawężanie horyzontu. Nazwałem sobie to metafizyką negatywną. Prócz tych wprost wyrażonych niemań dotyczących podziału, jaki zarysował się w młodej poezji, a tylko w mojej głowie, wielokrotnie wypowiadałem się na ten temat na marginesie tez prezentowanych w szkicach dotyczących poezji starszych, Barańczak, Zadajewski, Zadura, lub tylko nieco starszych autorów, Machej, Sosnowski. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Jarosław Krajnowski, poruszony kategorycznym opowiedzeniem się po stronie opcji barbaryzującej, dowodził, że ten sposób postrzegania i interpretowania klasycyzmu jest błędny. Zaś krytyk powinien być bardziej obiektywny. Cytuję. Powinien umieć zobaczyć w wierszu coś więcej niż tylko to, co widzi, niż to, co widzi tylko dla siebie. A więc tu była taka sugestia, że można widzieć jakby ponad swoją subiektywnością. Nie tylko dla siebie. Mnie się wydawało, że zawsze tyle wyrwę z wiersza, ile dla siebie. To będzie autentyczne, to będzie potwierdzalne i wiarygodne. Były też inne głosy, z których najbardziej zapadło mi w pamięci wystąpienie Krzysztofa Kellera, kładące nacisk na język różniący poetów kojarzonych z przeciwnymi opcjami, a następnie na światopoglądy stojące za tymi różnymi językami. Jego wypowiedź zdradzała honor językowej wspólnocie, w ramach uniwersum wartości, zatraconemu wielu zbyt prywatnych wierszach twórców tego pokolenia. Keller mówił: bo tak jak nie mogę sobie wyobrazić autentycznej poezji uniwersalnej, tak też nie mogę sobie wyobrazić ważnej poezji, ważnej dla ogółu, a nie tylko dla ostrych dziennikarzy, krytyków i tych, którzy dali się ponieść modzie, osadzonej w li tylko prywatności albo wygrywającej wspólnocie języka. Bo kiedy prywatne gesty poetów, którzy urągają wspólnocie, podnosi się do znaków, które mają ową wspólnotę wyrażać, to znaczy to tylko tyle, że wspólnota zgłupiała i brak jej podstawowego instynktu samozachowawczego. Tyle Keller. Odpowiedzi negowałem sensowność absolutyzowania poczucia wspólnoty, traktując ją jako specjalnego rodzaju urojenie, grające rolę pozapoetyckiego alibi dla górnolotnych klasycystów. Postawiłem również pod znakiem zapytania wybijaną przez Kellera na plan pierwszą odpowiedzialność. Niektóre z ówczesnych test ciągle są mi bliskie. W sposób świadomy posługuje się nimi, uprawiając na co dzień krytykę literacką nastawioną na bieżącą rejestrację nowości wobec. Konstytuują one mój barbaryzm, czy raczej intuicjonizm krytyczny. Mimo zmian, które zaszły w literackiej rzeczywistości, mimo zmian, jakie zaszły we mnie, człowieku krytyku, człowieku poecie, powracam do nich z całą odpowiedzialnością i już bez cudzysłowu. Nie ufam deklarowanej odpowiedzialności. Bo co to znaczy, że poeta chce być odpowiedzialny? Tak często w jego ustach słyszę słowo odpowiedzialność. Głosi odpowiedzialność. Tak wzruszająco odnosi swe pragnienia do jakiejś dość hipotetycznej wspólnoty ludzi, wspólnoty wartości. Moim zdaniem szuka w etyce usprawiedliwienia dla swych słabo wyeksplikowanych dążeń estetycznych. Szuka zadośćuczynienia, oddaje się mitotwórstwu, boi się nienazwanego, radykalnego, rzeczywiście własnego. Boi się tragizmu samotnej egzystencji. Bóg, honor, ojczyzna, wspólnota, zaścianek, odpowiedzialność mają wypełnić luki w wierszach. Porządnie je wywatować, mają coś namaścić, koniecznie uznioślić, rzekomo coś nadać, jakąś wyjątkową jakość. Do diaska z taką odpowiedzialnością. Wolę jej skromniejszy wymiar. Poeta nie jest hierofantem. Żadna narodowa msza nie jest możliwa. Jeżeli się pojawi, wzbudzi zdziwienie. Ale nie rezonans potęgujący poczucie wspólnoty. Rzecz jasna, że wypaliło się przez ten czas, przez ostatnie lata, lat kilkanaście, oczekiwanie na wiersz dźwigający, emblematyczny, symboliczny, narodowy i tak dalej. Wypełniamy w pokorze prywatne obowiązki. Coś, co zasadza się na powściągliwości, zatrzymaniu w półgestu, na rozpoznaniu tego, co najbliższe, codzienne, na odpowiedzialności za pojedyncze, wykrztuszone słowo, nie zaś za wspólnotę. Wspólnota tworzy się z tych rozsianych, cząstkowych ewokacji prywatności, przejmującej samotności i outsiderstwa. Taka wspólnota jest dzisiaj do pomyślenia. Kaleka, chora, najprawdziwsza. Wszelkie symbole straciły swą siłę, przynajmniej taką siłę, jaką klasycyści chcieli, żeby miały. Zatarła się wyrazistość aksjologiczna w życiu i w sztuce. Ciągłość rozumienia została przerwana. Tradycja znaczy, ale niezbyt żywo, nieprawdziwie, błyskając sztucznie reanimowanymi znaczeniami. W tym sensie wtedy głosowałem i dalej głosuję za ograniczoną odpowiedzialnością, za drżeniem, za sygnalizowaną niepewnością, za szukaniem pracą nad sobą, nad słowem. Powściągliwe rzemiosło. Wszelkie zbyt ogólne pojęcia są dla mnie niejasne, podejrzane. Przede wszystkim ta zapiekła pewność, że za nimi coś stoi. Muszę coś na małym, żeby bardziej cieszyć się z dużego, wspólnego, ogólnoludzkiego, które gdzieś może tkwi. Czai się za wierszem, ale na razie pozostaje poza zasięgiem tych pokawałkowanych czasów. Nazwanie tego luzem, po pewnym momencie Keller i jego koledzy nazywali to luzactwem, luzem, ha, i tak dalej. Nazwanie tego luzem niczego nie wyjaśnia. W ogóle nasze ułomne, krytyczno-literackie określanie może być w każdej chwili nazwane nieporozumieniem. Towarzysząc z poezji, graniczy się z tego typu ryzykiem. Poezja ucieka nam spod palców. Rozgrywa się dramat konwencji. Musimy być jego świadomi. Innymi świadkami. Coś się wybiło na jakąś niepodległość myślenia, odczuwania, przeżywania. Nie próbujmy tego likwidować, podsumowując dorobek lat 90. i pierwszych lat XXI wieku. Bardzo często słyszę, że żadnego dorobku nie było. I wydaje mi się, że to jest bardzo niefrasobliwe i ostentacyjne lekceważenie. Czegoś, co jakby na nowo ustawiło głos polskiej wieryki. Wtedy, na początku lat 90. i potem. Oczywiście wychodzi mnóstwo tomików. Nie wiem, prawie codziennie, nie wiem, prawie co tydzień wychodzi jakiś gdzieś tomik, jakaś broszura brytyjska. Formuły jedną, coś się rozwija jak dzikie mięso. Zupełnie obok. Jakiś zjadliwy agnostycyzm połączony z aburią, negatywny liryzm, pozytywnej, wysmakowanej formie, jawne drwiny z dotychczasowych sposobów poetyckiego mówienia. Nieraz osadzone w bardzo konwencjonalnych ramach. Wszystko to się ze sobą miesza. Szlak trafił zaraz po narodzeniu się ową formułę barbarzyńcy, klasycyści. Ale zaistniała, zaogniła, coś wypowiedziała. A czytanie kapryśne szybko znudziło się rolą estetycznego strażnika i zaczęło jawnie drwić przyjętych zasad podziału na klasycystów i barbarzyńców. Właśnie wchodzili do literatury młodzi ludzie, których wiersze w żaden sposób nie mieściły się w przygotowanych opakowaniach i pudełka. Pryskał czar Świetlickiego, a narastać zaczynał tajemny wpływ Sosnowskiego. 54, 5, 6. To jest ten czas, o którym mówię. Sosnowskiego, który nie mieścił się w żadnych ramach i kategoriach, bo poezja ta od początku myślana była w ten sposób, żeby się nie mieścić. Rzeczywistość uciekała gdzieś w głąb, stając się czymś wstydliwym, stając się coraz mniej znaczącym rekwizytem na poetyckim obrazku. A zdumiony obrotem sprawy Jacek Podsiadło pisał szkic o poezji niezrozumiałej. Honet, Majzer, Różycki i inni zaczęli scalać rzekomy rozdziew między barbarzyństwem, rzeczywistością, a klasycystycznym sztafarzem. Zaś pewnego dnia czytanie kapryśne kazało mi zachwycić się nowym tomikiem Kellera, jednocześnie ponarzekać na minoweryjny tom nowego tomiku Świetlickiego. Zatarły się wszelkie oczywistości, wypadły z ręki zbierane z uporem etykietki. W roku 2000 wchodziłem beztrosko. Było mi lekko na duszy. Wszystkie okazjonalne, odrapane zabawki. Brulionizm, rytualizm, postbrulionizm, opcja klasycyzująca, opcja barbaryzująca, wiersz ponowoczesny, roczniki 70., Śląska Szkoła Poezji Życia, nowa wrażliwość i na bezpośredniość. Wszystkie okazjonalne, odrapane zabawki można było oddać do krytyczno-literackiego muzeum i bez żadnych już obciążeń, zacietrzewień, pseudo-zaangażowań czytać sobie amuzą, czyli niezobowiązująco, lekko, już bez misji, ale za to z przyjemnością. Jak widać, nieraz warto pozostać wiernym temu kapryśnemu czytaniu, bo oprócz smaku, intuicji i wiedzy ważny jest jeszcze zdrowy rozsądek. Ten ktoś samotny i nagi, z lusterkiem wiersza w ręku, nieraz właśnie na niego może liczyć najbardziej. I o to chodzi w czytaniu publicznym. Dziękuję bardzo.